Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Władimir Putin przyjął Kreml do Federacji Rosyjskiej, a przywódcy naszego kraju rozmawiali we wtorek na temat Ukrainy z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Rosyjski prezydent podpisał na Kremlu traktat o przyjęciu Krymu i Sewastopola. Uroczystości poprzedziło jego orędzie do obu izb parlamentu Rosji, w którym Putin zapewnił, że Moskwa nie chce rozbioru Ukrainy. Putin oskarżył też Stany Zjednoczone i ich sojuszników o to, że uzurpują sobie prawo do rozstrzygania losów świata, ignorując decyzję ONZ. Przypomniał, że NATO bombardowało Belgrad, choć takiej rezolucji ONZ nie było. Wskazał też na interwencję Zachodu w Iraku, Afganistanie i Libii. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, mówi, że aneksja Krymu to jasny komunikat dla byłych republik sowieckich i krajów z mniejszością rosyjską.
W sytuacji, kiedy Ukraina była tracona, jak gdyby na oczach całego świata poprzez wydarzenia na Majdanie, w tej chwili jest odzyskiwana i tak to Rosjanie czytają. Stąd popularność Putina rośnie i stąd zagrożenie, które się pojawiło na kanwie wydarzeń na Majdanie Kijowskim, czyli możliwość podobnego Majdanu w Moskwie, jest oddalona zdecydowanie. To znaczy Putin pokazał siłę do wewnątrz, Putin pokazał, że jest w stanie poszerzać swoje państwo, a w tradycji tej turańskiej czy wschodniomongolskiej Rosji. Władca, który poszerza państwo, jest władcą absolutnie widzianym pozytywnie.
Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow powiedział, że Ukraina nigdy nie uzna aneksji Krymu. Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk powiedział, że konflikt z Rosją przeszedł z fazy politycznej w fazę militarną, a całkowitą odpowiedzialność za jego eskalację ponosi Putin. Świadczy o tym użycie broni przez rosyjskich wojskowych, którzy otworzyli tego dnia ogień do żołnierzy ukraińskich broniących swojej jednostki na Krymie. Jeden ukraiński żołnierz zginął. Tymczasem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał do Polski i spotkał się z prezydentem i premierem naszego kraju. Biden zapowiedział podczas konferencji dodatkowe sankcje wobec Rosji ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że w najbliższych tygodniach ruszą rozmowy o dywersyfikacji źródeł energii. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, podkreśla, że priorytetami są pomoc energetyczna i militarna ze strony Stanów Zjednoczonych.
Dzisiaj są potrzebne ze strony amerykańskiej dwa ruchy. Jedno to właśnie odblokowanie możliwości eksportu energetycznego do sojuszników, dlatego że to oczywiście dla Polski jest pieśń przyszłości, bo my nie mamy do tego infrastruktury, ponieważ nie przeciąga budowa terminala gazowego w Świnoujściu, więc gdyby on był gotowy dzisiaj, to my moglibyśmy mówić o tym realnie. Dzisiaj Polska przez zaniedbania rządu Tuska w tej sprawie jest cały czas bezbronna, ale mimo wszystko taka zapowiedź dywersyfikacji, czyli dostawy amerykańskie do Europy, no trochę zmienia reguły gry energetycznej w Europie, to byłoby rzecz ważna. A druga to należy oczekiwać bardzo wyraźnie wzmocnienia obecności amerykańskiej wojskowej w Europie, dlatego że ten czas, kiedy Amerykanie wycofywali się z Europy i mówili, że tak naprawdę ta obecność w Europie jest niepotrzebna, minął.
Aneksja Krymu przez Rosję jest nie do zaakceptowania przez wspólnotę międzynarodową, w tym przez Polskę, oświadczył premier Donald Tusk po spotkaniu z wiceprezydentem Joe Bidenem. Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że Zachód, demonstrując solidarność, zdoła powstrzymać bieg spraw za wschodnią granicą NATO i Unii Europejskiej. Biegli uznali, że generał Wojciech Jaruzelski jest chory i nie może być sądzony za wprowadzenie w Polsce w 1981 roku stanu wojennego oraz w sprawie masakry robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku. Opinia lekarska wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Za 3 miesiące sąd ponownie podda sprawę analizie. Piotr Andrzejewski, który reprezentował Solidarność w procesie grudnia 70, mówi, że ten i podobne procesy toczą się w taki sposób, by oskarżeni nie zostali osądzeni.
Liczono na to, że przeciąganie tej sprawy, zarówno jednej, jak i drugiej, jak i być może innych zbrodni komunistycznych, żeby przeszły w zakres umorzenia ze względu na albo niedyspozycję, albo śmierć oskarżonych. Nie ma złudzeń. Póki będzie trwała wierność ustaleniom Magdalenki Okrągłego Stołu, dotąd polski wymiar sprawiedliwości nie sprosta oczekiwaniom tych, którzy uważali, że można całkowicie rozliczyć przeszłość i uczynić zadość sprawiedliwości.
W lipcu 2013 roku sąd zlecił badania lekarskie generała Jaruzelskiego na wniosek katowickiego IPN, który oskarżał w sprawie stanu wojennego. Instytut zwrócił się o weryfikację poprzednich opinii o złym stanie zdrowia generała po obchodach 90. urodzin Wojciecha Jaruzelskiego w warszawskim hotelu z udziałem jubilata. Generał Wojciech Jaruzelski jest oskarżony o kierowanie zbrojnym związkiem przestępczym, które bezprawnie przygotował i wprowadził w Polsce 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Grozi za to do 10 lat więzienia. W oddzielnym procesie stoi też pod zarzutem kierowania masakrą robotników na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Grozi za to dożywocie. Kolejna skarga do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o OFE. Wniosek złożyła Konfederacja Pracodawców Lewiatan. Zaskarżyła m.in. regulację pozwalającą na umorzenie 51,5% aktywów OFE i przekazanie ich wartości do ZUS. Lewiatan nazywa to wywłaszczeniem. Według organizacji naruszona została konstytucyjna ochrona własności i innych praw majątkowych, a ustawodawca nie przewidział odszkodowania za wywłaszczenie środków OFE, czym naruszył artykuł 21 ustęp 2 Konstytucji. Ekonomista poseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że wątpliwości podnoszone przez Lewiatan są poważne, pojawiły się podczas prac nad projektem.
Zabranie 150 miliardów złotych, zmniejszenie długu na papierze i zapisanie tych pieniędzy w ZUS-ie na rzecz ubezpieczonych. No, wygląda na operację, która nie godzi w niczyje interesy, no ale jeżeli kiedyś powszechne towarzystwa emerytalne zostały zaproszone do tego przedsięwzięcia i mówiono, że będzie ono trwało kilkadziesiąt lat, i w trakcie tej operacji to się przerywa i mówi się, że teraz będzie inaczej, no to mogą się pojawiać tego rodzaju wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny stanie przed bardzo trudnym zadaniem, bo gdyby przyznał rację skarżącym, to ja sobie wręcz nie wyobrażam bezmiaru odszkodowań, jakie tutaj by w grę wchodziły.
Ekonomista spodziewa się także kolejnych skarg właścicieli OFE na arenie międzynarodowej. Tam te procesy będą jeszcze trudniejsze, stwierdził. Ustawa o OFE wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej nadal przekazywać do OFE, czy też jej całość ma trafić do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą już inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne, gwarantowane przez Skarb Państwa. Prezydent ustawę o OFE podpisał 27 grudnia ubiegłego roku, a potem skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy jest zgodna z ustawą zasadniczą. Premier Donald Tusk odwołał Janusza Związka ze stanowiska głównego lekarza weterynarii. Na stanowisko zostanie ogłoszony konkurs. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki szefa inspekcji weterynaryjnej będzie pełnić dotychczasowy zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. O odwołaniu Związka mówił w ubiegłym tygodniu wicepremier Janusz Piechociński, który obciążył go współodpowiedzialnością za obecną sytuację na rynku trzody w związku z afrykańskim pomorem świń. Tymczasem rolnicy skierowali wniosek do prokuratury wobec byłego ministra rolnictwa Stanisława Kalemby oraz Janusza Związka. Związkowi rolnicy wskazują na ich nieodpowiedzialność i niekompetencje. Wyjaśniają, że ich bezprawne działanie wyrządziło duże szkody majątkowe rolników i przedsiębiorców w branży mięsnej. Krzysztof Tołwiński ze Związku Zawodowego Rolników Solidarnie akcentuje, że ówczesny minister rolnictwa nie miał jakichkolwiek merytorycznych podstaw do tego, aby podejmować tak wiążące decyzje.
Jest to totalne bezprawie tych urzędników. Nie przestrzegali polskiego ustawodawstwa, a tylko sugestie płynące z Brukseli. Mam nadzieję, że jesteśmy w dalszym ciągu suwerennym państwem i interes Brukseli nie powinien brać pierwszeństwa nad interesem naszych rolników, naszych przedsiębiorców, a w konsekwencji nas Polaków, podatników, którzy ponieśli, ponoszą i możliwe, że jeszcze miesiące będą ponosić potężne straty.
Rolnicy poinformowali też, że zapowiadany przez ministra rolnictwa skup trzody chlewnej w strefie buforowej jeszcze nie ruszył. Nie ma też informacji na temat rekompensat. Rolnicy zapowiadają powrót do blokowania dróg. Polska kolej może stracić 5 miliardów złotych unijnych dotacji, alarmuje jeden z dzienników. Gazeta napisała, że istnieje kolejowa lista projektów wysokiego ryzyka, których może nie udać się skończyć w 2015 roku. To spowoduje utratę środków z Unii Europejskiej. Resort infrastruktury kolejny raz zapewnia, że nie straci tych pieniędzy. Do końca 2015 roku zarządzająca torami spółka PKP PLK powinna wykorzystać ponad 19 miliardów złotych unijnego dofinansowania. Unia rozliczyła w ramach tzw. certyfikacji dopiero niewiele ponad 1/5 dostępnej kwoty. Wprawdzie ostatnie faktury można składać do czerwca przyszłego roku, a to oznacza, że wykonawcom pozostało 1,5 sezonu budowlanego. Poseł Andrzej Adamczyk z Sejmowej Komisji Infrastruktury mówi wprost, jest to sabotaż, a kolej może stracić znacznie więcej pieniędzy.
Może to być 6 miliardów i więcej niewykorzystanych środków pomocy europejskiej. Absolutnie nie ufam zapewnieniom ministra rozwoju regionalnego, pani premier Bieńkowskiej i jej urzędników, dlatego że oni zapewniali nas przez lata, że wszystko jest w największym porządku i jest inaczej. I dzisiaj można powiedzieć, że nie żaden błąd urzędników, nie żadne zaniedbanie wynikające z działania sił zewnętrznych, to po prostu, co się dzieje, to jest sabotaż, którego świadom jest minister transportu, którego świadom jest Donald Tusk, sabotaż polegający na tym, że następne pokolenia nie będą mogły żyć w państwie chociażby dobrze skomunikowanym siecią kolejową, bo nie wykorzystano środków unijnych.
Niektóre spośród miliardowych inwestycji nawet się nie rozpoczęły. PLK deklaruje, że wyda wszystkie przyznane spółce środki z funduszy europejskich na modernizację infrastruktury kolejowej. Gazeta wymienia, że wśród zagrożonych inwestycji są m.in. linia kolejowa E30 Kraków-Katowice, modernizacja linii z Warszawy do Łodzi czy budowa pierwszego odcinka tzw. Rail Baltica. W Auli Magna na UMK w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głudzia w latach 1991-2004. Doktorant, ksiądz magister, licencjat Jarosław Lisica w swojej pracy opierał się m.in. na analizie dokumentów wydanych przez księdza arcybiskupa, jego okazaniach, publikacjach, wypowiedziach spisanych i nagranych. Głównym zagadnieniem pracy jest wychowanie pokoleń do patriotyzmu poprzez takie wartości jak wiara, rodzina, społeczeństwo, szkoła w kształtowaniu postaw. Zagadnienia te są niezwykle dziś aktualne, podkreśla promotor pracy ksiądz doktor habilitowany Wojciech Cichosz.
W dzisiejszych debatach publicznych prawie w ogóle nie mówi się o patriotyzmie, o potrzebie wychowania do patriotyzmu. Tymczasem patriotyzm jest tym czynnikiem niezbędnym dla funkcjonowania narodu i państwa. Jest podstawą ładu społecznego.
Praca doktorska księdza Jarosława Lisicy pokazuje, że mamy biblijne źródła patriotyzmu, które wypływają z przykazania Bożego i natury człowieka. Nauczanie Kościoła, miłość do człowieka oraz szacunek dla kultury wkomponowują się jako ważne i podstawowe składniki wychowania do patriotyzmu, zwraca uwagę ksiądz doktor habilitowany Wojciech Cichosz. Do Republiki Środkowoafrykańskiej dotarł pierwszy transport pomocy humanitarnej. W paczkach znalazły się m.in. środki opatrunkowe, leki czy też sprzęt domowego użytku. Samolot z ładunkiem został rozładowany w Czadzie. Następnie transport przewieziono ciężarówkami do północnej granicy Republiki Środkowej Afryki, informuje ojciec Tomasz Grabiec, koordynator misyjnych projektów.
Wczoraj około godziny 14 samolot wylądował w Bangi, w stolicy Republiki Środkowej Afryki, dzięki czemu ta pomoc będzie mogła dotrzeć do misji prowadzonych przez księży Starnowa, którzy pracują między innymi pigmejami. Pomoc będzie dystrybuowana przez misjonarzy, którzy mają bezpośrednie rozeznanie i wiedzą, w jakim sektorze ta pomoc najbardziej jest potrzebna.
Na skutek działań rebelianckich band szacuje się, że niespełna 1 000 000 osób zostało bez dachu nad głową oraz podstawowych środków do życia. Tymczasem polscy misjonarze podejmują nieustanny trud, aby wspierać miejscową ludność. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ostatecznie potwierdził zgodność z niemiecką konstytucją Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego oraz Paktu Fiskalnego Unii Europejskiej. Tym samym oddalił skargi polityków i obywateli przeciwko obu unijnym aktom prawnym. Skargi są częściowo niedopuszczalne, a częściowo nieuzasadnione, powiedział, uzasadniając wyrok prezes Trybunału Konstytucyjnego. Z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Dzisiejszy wyrok był detalicznym, merytorycznym uzasadnieniem wcześniejszej decyzji tego samego Trybunału, który już na jesieni 2012 roku w tak zwanym szybkim procesie zezwolił na ratyfikowanie i wprowadzenie w życie paktu fiskalnego i funduszu ratunkowego. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło w tej sprawie rekordowe ponad 37 tysięcy skarg, w tym byłej minister sprawiedliwości Herty Daimler Gmelin z SPD, a nawet członka frakcji rządzącej CDU-CSU Petera Gauweilera. Jednak naciski obozu władzy na sędziów, oczywiście niepotwierdzone i nie do udowodnienia, były tak duże, że decyzja sędziów mogła być tylko jedna. Wszystko jest zgodne z niemieckim prawem. Przewodniczący drugiego Senatu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, sędzia Andreas Foskule, przypomniał, że nadal zgodnie z inną decyzją tego samego Trybunału, to Bundestag musi mieć ostatnie zdanie w kwestiach istotnych dla niemieckiego budżetu, ale dodał, że budżetowa autonomia niemieckiego Bundestagu w tym przypadku jest dostatecznie zabezpieczona, co oznacza, że sędziowie uznali, iż pakt fiskalny i fundusz ratunkowy nie wpływają na kształt narodowego budżetu. Jest to niewątpliwe zwycięstwo pani Merkel, ale media zauważyły, że ogromna ilość skarg jest rekordem w historii tej instytucji, co oznacza, iż mamy do czynienia z wyjątkowo dużym protestem społecznym w tej materii. Całkowicie sprawa jeszcze nie jest wyjaśniona, bowiem należy przypomnieć, że Federalny Trybunał Konstytucyjny w lutym tego roku zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczącym zgodności z prawem unijnym inicjatywy skupowania przez Europejski Bank Centralny obligacji skarbowych na rynkach wtórnych w ramach tak zwanych bezwarunkowych transakcji monetarnych. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski. Szczęść Boże.
To były wiadomości w Radiu Maryja.